Witam serdecznie w najnowszym podcaście PokerStrategy.com.
Witam w kolejnym odcinku serwisu informacyjnego PokerStrategy. Dziś dowiecie się o nowych dziełach na forum, polskiej lidze PokerStrategy, rozgrywce kontrolowanej oraz przyczynek zamknięcia sklepu Poker Strategy. Zapraszam! Jednym z głównych celów polskiej sekcji Poker Strategy jest sprostanie potrzebom naszej społeczności oraz stworzenie jak najbardziej funkcjonalnego forum. Z tego względu też postanowiliśmy wprowadzić kilka nowych działów na naszym forum. W nowej grupie Strefy Gracza znajdziecie dwa nowe działy. Pierwszy z nich to grupy learningowe, dająca możliwość wymiany doświadczeń, rozdań, wklejania wykresów czy też analizowania wspólnych sesji z ludźmi o podobnych umiejętnościach. Każda grupa proszona jest o wyznaczenie jednego z przedstawicieli, który będzie kontaktował się z administracją lub moderatorami w celu ewentualnej moderacji wątku grupy. Kolejny dział to Challenges. Od dziś będziecie mieli miejsce, aby stawiać czoła wyzwaniom, które sami sobie postawicie. Możecie prześcigać się w celach pokerowych, ustalając własne reguły gry. Na koniec Liga Typerów. Jest to zabawa, która polega na typowaniu wyników meczów polskiej ekstraklasy w piłce nożnej. W naszej lidze liczy się zarówno znajomość drużyn, jak i umiejętność taktycznego planowania. Mimo że 4 kolejki zabawy już za nami, to wciąż możecie przyłączyć się do zabawy. Mamy nadzieję, że spodobają się Wam wprowadzone przez nas zmiany i dadzą dużo radości skorzystania z naszego forum. Polska Liga Poker Strategy to najnowsza oferta naszego serwisu, skierowana wyłącznie do polskich graczy. Od 3 września w każdą sobotę rozgrywane będą turnieje na platformie William Hill. Po 8 eventach gracze z największą liczbą punktów w ogólnej klasyfikacji otrzymają nagrody finansowe z dodatkowej puli nagród w wysokości $1000. Wszystko co należy zrobić, to zgłosić się w specjalnym wątku na naszym forum oraz posiadać konto na William Hill przypisane do naszego serwisu. Warto wziąć udział w tej zabawie, ponieważ wpisowe do każdego turnieju wynosi zaledwie $1, natomiast możliwość rywalizacji ze znajomymi z forum o dodatkową pulę nagród $1000 jest bezcenna. Zapraszamy! Pierwszego września skończą się wakacje i rozpocznie się kolejna edycja rozgrywki kontrolowanej. Tak jak zwykle zapraszamy wszystkich użytkowników ze statusem złotym lub wyższym na specjalny turniej, w którym co prawda nie ma żadnej puli dodanej, ale warto wziąć w nim udział, ponieważ po każdej rozgrywce nasi trenerzy przygotowują session review z gry przy finałowym stole. Sugerując się Waszym feedbackiem, tym razem postanowiliśmy zorganizować nasz turniej nie w niedzielę, a w środku tygodnia. Dajemy Wam również trochę czasu, abyście mogli powalczyć o złoty status w naszym serwisie. Gdy już uda Wam się zrealizować ten cel, zapraszamy do wątku z zapisami do turnieju. Należy też pamiętać, że każdy uczestnik gry zobowiązany jest do przekazania historii rozdań, jeżeli zakwalifikuje się na finałowy stół. Dzięki temu nasi trenerzy będą mogli przygotować ciekawe session review. Kilka dni temu zapadła decyzja o zamknięciu sklepu Poker Strategy. Można w nim było kupić mnóstwo produktów firmowanych przez nasz serwis, a także pokerowe oprogramowanie. Ze względu na małą liczbę zamówień postanowiliśmy wycofać się z prowadzenia tego sklepu. Niemniej do 15 września wciąż można zamawiać diamentowe koszulki, wysyłając do nas e-mail. Informujemy również, że wszystkie zamówienia, które zostały złożone wcześniej, zostaną zrealizowane w normalnym trybie. Wciąż jednak oferujemy łatwy dostęp do najważniejszych pokerowych programów w dobrej cenie. Wystarczy przejść do działu Strategia w głównym menu i kliknąć zakładkę Poker Tools. Dowiecie się tam, jak można zdobyć Hold'em Managera o 18% taniej. Naprawdę warto. Serwis informacyjny przygotował dla Was Torek. Opalony supermoderator Morris wróci już za 2 tygodnie. We'll be right back.
witajcie. Wiem, że krążyły różne plotki na mój temat. Jedni myśleli, że nie żyję, inni uważali, że zostałem porwany przez islamskich terrorystów. Ale prawda jest dużo bardziej banalna. Otóż po wielu nieprzespanych nocach musiałem się po prostu wyspać. Ale teraz pełen energii, pełen koncentracji, pozytywnie naładowany wracam jako nocny łowca na nasze forum, tym razem w wersji podcastowej. I tutaj w swoim premierowym wystąpieniu jako swoje ofiary wybrałem dwóch wymiataczy MTT z naszego forum, Kierzno i Persi. Obaj grają w tym samym turnieju, 15 tysięcy gwarantowane za 5,50 na platformie PokerStars. Łapię ich w momencie, gdy zostaje 666 osób przy 495 osobach, które będą cieszyć się miejscami płatnymi. Kierzno ma 14 tysięcy w staku, Persi 16 800 żetonów. Blindy są 200, 400, NT50. Także każdy z nich może jeszcze pokazać swój kunszt, swój skill. Każdy z nich może zaprezentować swoje umiejętności, aby wygrać bajeczną sumę, która jest za pierwsze miejsce 2625 play money. Więc zobaczmy, co oni dzisiaj będą sobą reprezentowali w tym turnieju. No tak, patrzę już jakąś chwilę na to, co robią i czuję się jak na budowie. Murowanie. Cały level 200-400 praktycznie bez akcji. Pierwszą akcję łapię u Kierzna na blindach 300-600 NT50 w momencie, gdy ma on już niecałe 14 tysięcy w staku. Kierzno na pozycji big blind gra Olina versus big stack, który próbował mu ukraść jego big blinda. Z pozycji small blind. Big stack ma 26 tysięcy w staku, także może to robić bardzo luźno i bardzo dobry push Kierzna. Brawo, brawo. Kierzno w tym momencie ma 15 tysięcy w staku. Chwilę później znowu akcja na stole Kierzna. Short wrzuca Olina za 11 big blindów z pozycji UTG plus 1. Kierzno na pozycji cutoff izoluje tego shorta i pokazuje bardzo dobrą rękę as valet off, która musi się jednak zmierzyć z dosyć dobrze grającym 8-7 suited przeciwnika. Flop niestety nie spada zbytnio dobry. 5-6-8 w tęczy, dające przeciwnikowi top parę i open enda. Ale na ternie pojawia się as. Jest, jest, jest! Niestety. River 9 zabija. No cóż, ale Kierzno jeszcze nie odpada. Zostaje mu 8 tysięcy w staku. Kierzno unlucky, ale good game. I oby szczęście następnym razem było po twojej stronie. Ale proszę państwa, za to Persi się buduje. Wspaniale. Agresywny gracz przed nim podbija. Persi z pozycją gra nie za duży freebet. I dostaje call od tego gracza, będącego w stosunku do Persiego bez pozycji. Ale C-bet na flopie król 10-4-2 trefle zupełnie wystarcza do zrzucenia rywala z jego ręki. Z tego co się dowiedziałem, Persi oczywiście nie wie, że go obserwuje. Miał on w tym momencie rękę AK. Bardzo dobrze. Może tylko żałować, że nie dostał akcji. Ale trochę zarobił. Persi ma teraz 20 tysięcy ponad w staku, co daje ponad 33 BB. Jest ok. Znowu akcja na stole Kierzna. Ten sam small blind, co wcześniej próbował ukraść Kierznowi blinda. Robi to po raz kolejny. Kierzno w tym momencie na 15 big blindach odwija się swojemu przeciwnikowi z bardzo dobrą ręką król dama offsuit. Niestety dostaje call od przeciwnika, który pokazuje as 3 offsuit. Flop spada król, walet 5. Brawo! Czwórka na ternie oczywiście daje przeciwnikowi gutshota, ale nie ma się co obawiać. Gutshot nie spada. Niestety, spada na river as. I w tym momencie Kierzno kończy swój udział w turnieju. No i kończy to niestety przed miejscami płatnymi. Bardzo nam przykro. Tym razem nieszczęśliwie, ale Kierzno, bardzo dobra gra, życzymy ci powodzenia w następnych turniejach. Nie zdążyłem w sumie jeszcze ogarnąć tego wszystkiego, co się stało na stole Kierzna, a już ogromna akcja na stole Persiego. Cóż za emocje, cóż za akcja. Gracz z pozycji Baton próbuje ukraść blindy Persiemu. Ale small blind na 9, na staku 9 big blindów odwija się agresorowi. I to samo robi Percy. I dostaje snap call. Od czego? No cóż, Percy pokazuje asy, które są na pewno faworytem przeciwko każdej ręce. Short, który się odwijał, pokazuje król dama off. Również dobra ręka, standardowe zagranie. Natomiast przeciwnik, który stilował, zagrał snap call z piątkami. No nie ma się co dziwić, czego można się spodziewać po gorącej głowie rodem prosto z Brazylii. Flop spada 4, król 7. Bezpiecznie. Turn spada w postaci trójki. Również bezpiecznie. No i niestety na river spada szóstka, dająca gorącej brazylijskiej głowie streeta. 3, 4, 5, 6, 7. Percy oczywiście nie kończy jeszcze swojego udziału w turnieju. Zostało mu 8000, a więc około 13,5 big blinda. No ale musi teraz znowu zacząć grać bardzo agresywnie, aby odrobić to, co stracił. Z pewnością trzeba mieć trochę więcej szczęścia niż przed chwilą, gdy po bardzo, bardzo złym kolu przeciwnika z piątkami, oczywiście Soft Poker Strategy daje Donkowi wygrać. Przepraszam, nie Donkowi. Bardzo dobry kol. Miał czutkę na flopa. Zobaczmy, co dalej będzie robił Percy. Fajnie by było wygrać jakiegoś flipa. I jest pierwszy flip. Walety przeciwko AK. Easy game. Board spada zupełnie bezpieczny. 8 high. I Percy ma w tym momencie 18,5 tysiąca w staku. Ale blindy rosną do poziomu 400-800. NT75. Percy, który ma 18 tysięcy w staku, ma teraz ponad 20 big blindów. Jest bubble, więc może uda mu się jeszcze trochę wykorzystać tego bubla i pokraść trochę żetonów. Bubble przed chwilą pękł. W stosunku do Baina Percy zarobił 2 dolary. 2 dolary są dobre. Można za to kupić kebaba. Oczywiście takiego małego. Zobaczmy, co będzie dalej. No cóż, Percy za bardzo się nie wyróżnia. Za dużo nie kradnie. Ale dobrze by było wygrać jeszcze jednego flipa. Myślę, że to pomogłoby się jakoś ustawić. Niestety na razie wieje nudą. Pierwszy ship Persiego od kilku kółek i obyło się bez sprawdzenia. I dalej ma on 16 big blindów. Już od jakichś 15 minut. A poziom blindów jest 500 tysiąc. Czekam, siedzę. Dalej nuda. Chyba sobie jakieś forum otworzę. Coś porobię. Bo Percy chyba zasnął albo jakiś film ogląda. Ewentualnie jest obecnie coaching Coloriona. Może próbuje się czegoś nauczyć, aby może od naszego mistrza forumowego, trenera, załapać jakieś fajne zagrania, które na tym staku pomogą mu się szybko nabudować. No nic, Percy siedzi, nic nie robi. Minęło już tyle czasu, że połowa z tych 490 ludzi już odpadła. Ponad połowa. Zostało 219 graczy. A Percy przy blindach 800-1600 po dwóch, trzech stilach ma 21 tysięcy w staku. W zasadzie te 2-3 razy jak shipował, albo się odwijał, komuś restylował, wszystko kończyło się bez showdownu. Jest akcja. Jestem pewien, że Percy ma asy. No nie. Tak, Percy miał asy. Ale jego przeciwnik, który otworzył za 2,5 big blinda, mając tak 11,5 big blinda, chyba też o tym wiedział. Zagrał bad fold. Niestety. Ale trochę żetonów Percy zarobił. Niestety blindy wzrosły i Percy ma 13 big blindów. Nic się nie dzieje. Percy się trochę blinduje. 12 big blindów. Ludzie dalej odpadają. W sumie można się cieszyć, bo Percy ma już pewne $16.70. Jest na dobry obiad w KFC. Blindy rosną niemiłosiernie, a Percy, jak się trzymał 12 big blindów od kilkunastu minut, czy od kilkudziesięciu nawet, tak dalej się trzyma 12 big blindów. Blindy 1252,5 tysiąca, a Percy ma 30 tysięcy w staku. Jednak żadnej sensownej akcji nie widziałem. Nic wartego omówienia. No ale cóż, takie jest życie shorta. No i w końcu jest! Jest akcja! Znowu Percy pokazuje walety. Tym razem przeciwnik snapkoluje go z as 10 off. Jesteśmy na prowadzeniu. Lepsza ręka się utrzymuje, Percy nie jest już shortem. Ma 20 big blindów. Chociaż patrząc na jego pozycję, jednak dalej jest shortem. Następna ręka. Percy znowu otwiera. Może będzie kolejne podwojenie. 40 big blindów. To już byłby stack, którym można powalczyć. Dostaje Percy freebeta od big stacka. Co on zrobi? Myśli. I wrzuca. Jest. 3. Pewnie ma asy znowu. Dostaje snap call. Tym razem Percy miał asy, ale w sumie tylko jednego asa. Asa z dziesiątką i to jeszcze offsuit. Ale dostał snap call od siódemek i flop spada idealny. Dziesiątka, walet, trójka, dwa trefle. Percy ma asa w treflu. Jest dobrze. Niestety, ten spada siódemka, chociaż nie jest najgorzej, bo to jest siódemka w treflu. Mamy nad flash drawa. No niestety, river, król w kierze. I w ten sposób Percy kończy swój udział w tym turnieju. 8 outów na river było. Żaden niestety nie spada. No ale cóż, taki żywot gracza turniejowego. Percy kończy swoją przygodę w tym turnieju po bardzo dobrej grze na 145 miejscu. Bardzo dobra gra, gratulujemy. $18.37 wygrane. Można za to poszaleć. Oprócz obiadów KFC można jeszcze się piwa napić. Brawo. A w następnych turniejach i Persiemu, i Kierznowi życzymy dużo, dużo więcej szczęścia. Powodzenia, chłopaki. Good game i good luck next time. See ya.
Witam serdecznie, z tej strony Fizolow dla PokerStrategy.com. Po paru tygodniach nieobecności wracamy znowu rozmową polsko-polską. Dzisiaj moim gościem jest taka, chciałbym powiedzieć atrapa, ale to złe słowo, a taki gość, który udaje wujcia Freuda dla pokerzystów. Lech Rumski, witam cię serdecznie.
Witam również bardzo serdecznie, z tej strony Lech Rumski.
No, nie bądź taki oficjalny.
Okej.
Okay. Cześć, hej, cześć, czołem.
Cześć, czołem, ja się, Rumski z Rosowa.
Tak, a ja się zapytam, skąd się wziąłeś?
Skąd się wziąłem w ogóle, czy skąd się wziąłem na forum, tak?
No tak, już przychodzę. Fizolofia ci się włącza.
Fizolofia, dokładnie. Tak. Więc propozycję pracy na forum otrzymałem około rok temu, to było w październiku i zacząłem pracować od listopada zeszłego roku na forum Poker Strategy. To się wzięło z tego, że już wcześniej zajmowałem się tematami związanymi z mindsetem, prowadziłem kilka takich krótszych szkoleń dla pokerzystów, natomiast tak naprawdę najwięcej zacząłem się uczyć, najwięcej zacząłem się rozwijać pod kątem mindsetowym, pod kątem nauki innych dopiero tutaj po przyjściu na forum.
A jakie jest podłoże u ciebie tego, że akurat zajęłeś się mindsetem?
Interesowałem się od kilku lat rozwojem osobistym, różnego rodzaju technologiami rozwoju osobistego, tematami takimi jak rozwiązywanie swoich problemów, tego typu rzeczami. I to zaprowadziło mnie do różnych dziedzin z psychologią, dzięki którym jestem w stanie pomagać innym radzić sobie z tiltem czy ze swoimi przekonaniami.
Wiesz, bo to mi się zawsze kojarzyło z taką bandą tych ekwizytorów, nie? Którzy spotykają się w jakichś tam dziwnych miejscach i krzyczą do siebie: hej, hej, jesteśmy najlepsi i w ogóle sprzedamy dzisiaj cały świat, nie? Dużo ludzi ma straszny dystans, wiesz, do tego, nie? Jak to wygląda, jeśli chodzi o pokerzystów?
Wiesz co? Szczerze mówiąc, myślę, że na początku, przez pierwsze, nie wiem, może dwa, może trzy miesiące, rzeczywiście dało się wyczuć ten dystans, zarówno myślę, że do mojej osoby, jak i mojej pracy, jeżeli chodzi o pracę na forum Poker Strategy. Natomiast potem coś się zmieniło, tak? Jak ludzie, powiedzmy, zaczęli, myślę, doceniać jakość filmików czy jakość odpowiedzi moich na forum, i w tym momencie wiele osób przekonała się do pracy nad mindsetem. Nie mówię, że wszyscy, ale myślę, że spora ilość osób. Myślę, że takim przełomowym momentem to był marzec, kwiecień tego roku. Seria The Work, którą wypuściłem, która myślę, że przypadła do gustu bardzo wielu osobom i pomogła mindsetowo wielu graczom naszego forum.
Ja muszę się ciebie tak naprawdę zapytać, czym jest mindset? To jest, jakie są jego założenia? Przynajmniej jeżeli chodzi o pokerzystów.
Mindset to kwestia znacznie szersza niż tylko radzenie sobie z emocjami czy radzenie sobie z tiltem. Mindset to również podejście do nauki, podejście do porażek, wyznaczanie sobie swoich celów, organizowanie czasu, motywacja, umiejętność ciągłego motywowania siebie i znajdowania motywacji w tym, co się robi. Więc ja mindset rozumiem jako te wszystkie takie czynniki okołopokerowe, które wpływają na to, że ktoś gra swoją A-game, ktoś gra najlepiej jak potrafi, bądź nie.
Czyli to jest po prostu dostosowanie środowiska do tego, aby wykorzystać w 100%, a może i nawet w 120% swoje wszystkie możliwości.
Tak, na pewno, żeby wykorzystywać swój potencjał. Trafnie to ująłeś.
Okej, dobra. A teraz mi powiedz, jak podchodzisz do pokerzystów? Czy traktujesz ich bardziej taśmowo, czy raczej bardziej indywidualnie, każdego z osobna?
Wiesz co, ja zawsze staram się bardzo indywidualnie traktować każdy przypadek, każdy przypadek, może słowo przypadek nie jest tutaj odpowiednie, każdą osobę. Każdy problem, bo powiem tak, najczęściej każdy problem jest inny i każda osoba ma indywidualny zestaw przekonań, własną historię osobistą, własne przekonania, własny sposób myślenia, więc nie jestem w stanie, powiedzmy, taśmowo udzielić jakościowo identycznej odpowiedzi dwóm osobom, ponieważ mają różny sposób myślenia. Natomiast oczywiście, zwłaszcza w stosunku do początkujących użytkowników, którzy mają często bardzo, bardzo podobne problemy, myślę, że czasami udzielam, powiedzmy, podobnych odpowiedzi, ponieważ też ich problemy są bardzo, bardzo zbieżne.
A jakie są najczęstsze problemy pokerzystów w takim razie?
Powiedziałbym, że to zależy od poziomu, jaki dany pokerzysta reprezentuje. Na takim poziomie najniższym, graczy z najniższych stawek, głównym problemem, powiedziałbym, że jest zbytnie skupienie się na pieniądzach, a nie na rozwoju. Powiedzmy, gracze skupiają się za bardzo na tym, czy wygrali dzisiaj $5 czy 10, a nie na nauce i na rozwoju. Nie zdają sobie sprawy z tego, że kiedyś mogą zarabiać w ciągu dnia na przykład, nie wiem, kilkaset dolarów i te $5 nie będzie miało żadnego znaczenia. Natomiast, powiedzmy, ta wizja wygrania czy przegrania tych kilku dolarów im za bardzo przesłania takie długoterminowe cele, których często wielu graczy po prostu sobie nie wyznacza. Więc powiedziałbym, że początkujący gracze za mało skupiają się przede wszystkim na nauce i rozwoju. Dalej, gracze średnio zaawansowani, powiedziałbym, taki poziom, załóżmy, gracz NL25, NL50 cash, to przede wszystkim tutaj problemy z bedbitami, z coolerami, problemy z porażkami. Tutaj pojawia się często brak akceptacji wariancji, pierwsze takie, tak, pierwsze popyt po serii ogromnych wygranych, na przykład na niższych stawkach, pierwsze takie zetknięcie z pokerową rzeczywistością i tak dalej. Natomiast na wyższych stawkach to gracze z reguły są zdecydowanie bardziej świadomi siebie, swoich problemów, swoich słabych i silnych stron. Niektórzy mają jakieś bardzo specyficzne problemy, niektórzy mają problemy z motywacją, czy z wypaleniem, czy z czymś takim, ale ogólnie ta grupa graczy, powiedziałbym, że relatywnie ma najmniej problemów.
Mhm. Dobra, a jak siebie w takim układzie nakręcasz? No bo nie sądzę, żebyś chodził do innego psychologa, żeby ciebie nakręcał na grę, bo jesteś pokerzystą.
Tak, tak. Ja tak samo gram. Jest to spójne ze mną, z moimi wartościami, z tym, co ja sobie wyznaczyłem, z moimi celami. Ja staram się co jakiś czas usiąść sobie spokojnie i zastanowić się, co ja chcę osiągnąć w ciągu roku, dwóch lat, pięciu lat. I po prostu zdaję sobie sprawę, że na dzień dzisiejszy i praca nad mindsetem zarówno moim, jak i innych osób, jak i gra, to są moje główne cele, więc po prostu nawet nie potrzebuję specjalnie do tego motywacji.
Czyli już się tak zdążyłeś nakręcić swego czasu, że teraz już tylko sobie lecisz?
Tak, tak, tak. Teraz ktoś musiałby się mocno natrudzić, żeby mnie odkręcić, że tak powiem.
Tak, no to nieźle, no to bardzo miło. No i w takim układzie pochwal się swoimi wynikami pokerowymi.
No cóż, jeśli chodzi o wyniki pokerowe, to jak pewnie niektórzy wiedzą, ja gram profesjonalnie od, jeśli można tak nazwać to tym słowem, od maja tego roku. Wcześniej grałem tak zdecydowanie tylko amatorsko, miałem do tego pełnoetatową pracę. Po początkowym okresie na, powiedzmy, PLO 25, PLO 50 obecnie gram na stołach PLO 100.
Mhm. I zrezygnowałeś już z pracy, czy?
Tak, tak, tak.
Czyli teraz już tylko i wyłącznie postawiłeś na pokera?
Tak, zdecydowanie. Nie powiedziałbym, że postawiłem wszystko na jedną kartę, ale postawiłem na pokera.
Postawiłeś na pokera, dobrze. Czy w ogóle grasz na żywo, czy tylko i wyłącznie
tak,
w internecie?
Gram na żywo, uważam w ogóle grać na żywo. To jest, uważam, całkowicie inna gra niż granie w internecie, inna dynamika. No, uwielbiam grać na żywo i uczyć się też kalibracji mowy ciała innych osób, czyli wyczytywać, powiedzmy, z jakichś telsy z ich mowy ciała i tak dalej. To jest pasjonujące naprawdę zajęcie.
Czyli bardzo duży nacisk kładziesz w grze live na psychologię, trochę mniej na to, co się...
I na umiejętności, i na psychologię. Natomiast powiedzmy to znaczenie, wiadomo, że telsów w grze online są jakieś tam timing telsy czy bed sizing telsy, natomiast jest zdecydowanie mniejsze niż w grze live, gdzie no, ktoś może być graczem, który bardzo dobrze rozumie dynamikę i zauważa telsy u innych graczy i będzie robił dużo lepsze wyniki niż gracz, który jest od niego lepszy, ale nie zdaje sobie z tego sprawy.
A wiesz, że takich graczy, którzy patrzą się na sygnały z naprzeciwka, można bardzo łatwo wyczaić i zrobić z nich zrobić im małą wodę z mózgu?
Ja staram się patrzeć tak, żeby ktoś tego nie zauważył, że patrzę przede wszystkim.
Nie, to widać od razu. Właśnie, czy potrafisz zauważyć człowieka, który przy stoliku, który patrzy się nie tylko i wyłącznie na to, jak się gra, ale w co się gra?
Co masz dokładnie na myśli? Czy patrzy się również na telsy? O to ci chodzi?
Tak, tak, tak. Czy potrafisz wyczaić po prostu takiego gościa, tak, który podejmuje decyzję ze względu na to? I czy bawisz się czasami na takiej zasadzie, że dajesz mu ten sam sygnał, który dawałeś przed chwilą, a z zupełnie inną ręką, zupełnie innym układem?
Tak, staram się czasami, powiedzmy, zmylać w jakiś sposób, czy pokazywać... Kiedyś bawiłem się właśnie w to pokazywanie siły, kiedy jestem słaby, albo słabości, kiedy mam, powiedzmy, mocną rękę, ale w tym momencie pracuję bardziej nad automatyką, żeby zawsze to wyglądało w ten sam sposób, żeby, powiedzmy, nawet poprzez zmylanie przeciwnika nie dać mu żadnej informacji.
Czy myślisz, że jesteś w stanie po prostu zachować totalnie kamienną twarz Phil Ivey przy stoliku?
Nie, myślę, że nie. Staram się, ale szczerze powiem, że nie.
denerwujesz się grając z innymi, tak wiesz, vis-a-vis jest na przykład jakieś ciężkie rozdanie, powiedzmy sobie, robisz mega blef.
Wiesz co, to myślę, że nie do końca to jest kwestia zdenerwowania, ale naszych naturalnych reakcji jednej z części naszego umysłu, która jest odpowiedzialna za intuicyjne, błyskawiczne reakcje, tak zwanej części limbicznej, i to jest część, która jest niekontrolowana przez nas, więc u ludzi potem pojawiają się takie rzeczy jak, nie wiem, poruszenie się nogą, czy brwiami, czy jakaś zmarszczka mimiczna na twarzy, coś w tym rodzaju. I jest to całkowicie poza ich kontrolą. Oczywiście też należy dostosować swój poziom, powiedzmy, poziom używanych, że tak powiem, telsów do tego, z kim się gra i po co się gra, tak? Jeżeli gramy sobie, powiedzmy, z jakimiś znajomymi na, nie wiem, na małe stawki dla zabawy czy coś w tym rodzaju, to też nie będę siedział, powiedzmy, jak robot, bo nie ma to żadnego sensu, tak? Wtedy też gram, żeby się zabawić, bo na przykład to w tym momencie jest dla mnie priorytetem.
A jak sobie radzisz z adrenaliną, która się po prostu wydziela w takich ciężkich sytuacjach?
Szczerze mówiąc, staram się zwrócić przede wszystkim uwagę na zewnątrz, ponieważ problemy na przykład ze stresem, ze zdenerwowaniem, z emocjami pojawiają się, jeśli ktoś zwraca uwagę do wewnątrz, czyli zaczyna zwracać uwagę na swoje emocje, na swoje myśli, i te myśli zaczynają powodować u niego określone reakcje emocjonalne, które oczywiście przekładają się, powiedzmy, na jakieś tam ruchy ciała i tak dalej. Natomiast jeżeli całkowicie skupiasz się na zewnątrz, na obserwacji innych, na obserwacji tego, co się dzieje wokół, to stopień, powiedzmy, dawania tych informacji, tych telsów, ich ujawniania jest zdecydowanie mniejszy.
Ja na przykład muszę mieć piwo przy grze live. Nie ma szans.
Tak? Żeby pić, czy żeby się nim bawić?
Nie, bez paliwa po prostu nie ma jazdy, jak ja to mówię. Nie mam piwa, po prostu to gram tragicznie. Nie? Zwracam uwagę chyba na wszystko. A jak sobie walnę jednego dużego browarka, to od razu idzie lepiej, nie? Człowiek się nie przyjmuje. Dlatego się pytam, czy masz ty jakieś takie fetysze, już mówiąc brzydko, pokerowe, aby panować nad emocjami przy stoliku?
Nie, no, dla mnie jest w ogóle kwestia tutaj zagadnienia panowania nad emocjami, które poruszyłeś, bo jeżeli, powiedzmy, zaczęlibyśmy sobie rozszyfrowywać termin panowanie nad emocjami.
Znaczy, wiesz co, ja piłem do czegoś w ogóle innego, z tego względu, że czytałem taki fajny artykuł na portalu Wiedza i coś tam, gdzie Amerykanie wykonali badania na graczach ze skydivingu, czy na ludziach, którzy uprawiają skydiving, i pokerzystach, którzy grają na duże pieniądze przy stoliku. Aha. I przy dużych pulach poziom adrenaliny jest porównywalny do tego, jak się wyskakuje z samolotu.
Wiesz co, ja szczerze mówiąc, zastanawiając się nad tym, jak to wygląda u mnie, myślę, że jest większy w momencie, kiedy blefuję w dużych pulach, niż jeśli mam silną rękę. Myślę, że generalnie ludzie są najczęściej bardziej zdenerwowani w momencie, kiedy blefują, niż kiedy mają, powiedzmy, silny układ. Ponieważ to jest wtedy spokój, tylko jest kwestia, ile wygram, powiedzmy, na tym układzie. Natomiast w momencie, kiedy ktoś blefuje, no to pojawia się, powiedzmy, jakiegoś rodzaju niepewność związana z tym, czy się uda, czy nie.
No wiesz, z tymi jasami na przykład przed flopem, jak masz tam dwóch kolerów, to różnie może być. Tak więc też chyba jakiś tam poziom nerwa jest. Nie chcę cię pytać o określone, konkretne przypadki, bo ty jesteś taki trochę dla mnie jak taki lekarz, nie? Który ma tajemnicę lekarską i nie może nic mówić tak konkretnie.
Tak, ja mogę mówić o przypadkach, ale nie staram się jakby nie łączyć tego z nikami osób, czyli staram się tutaj zachować jakby to w tajemnicę.
Ale muszę poruszyć pana Dola, który napisał swój blog zaraz po moim wywiadzie do podcasta, gdzie powiedziałem, zapytajcie się pana Dola, czy czuje radość z pokera. I ta kwestia takiego wypalenia jest dla mnie niesamowicie ciekawa z tego względu, że większość ludzi, pokerzystów u nas, którzy już coś znaczą, zostawiła tak naprawdę wszystko i spaliła za sobą wszystkie mosty i tak naprawdę dochodzą do momentu, kiedy poker ich przestaje cieszyć. Co wtedy? Bo to jest chyba, mi się wydaje, że bardzo niebezpieczne.
Znaczy tak, przede wszystkim nigdy nie powiedziałbym, że ktoś spalił wszystkie mosty, bo zawsze może do czegoś, powiedzmy, wrócić, czy zawsze może zacząć jakąś karierę od nowa.
Wyobrażasz sobie pana Dola, który idzie rypać do baru za 1000 zł? Bo ja nie.
Myślę, że do baru za 1000 zł nie, ale myślę, że poker uczy tylu umiejętności, które są przydatne w życiu codziennym, że każdy pokerzysta na określonym poziomie sobie bez problemu poradziłby w życiu codziennym. I myślę, że nie pracowałby w barze, tylko znalazłby dla siebie coś lepszego. Natomiast pytanie było tak naprawdę bardziej o kwestię wypalenia i czerpania radości z gry. Myślę, że problemem dużej ilości osób jest to, że nie aktualizują swojego systemu motywacyjnego, czyli coś motywowało ich kiedyś, na przykład grali w pokera ze względu, najczęstsze motywacje, jakie się pojawiałem, ze względu na rywalizację, ze względu na chęć wygrywania, chęć stawania się lepszym, ze względu na pieniądze, albo chęć stawania się kimś, na przykład zostania jakimś sławnym graczem. To są, powiedzmy, najczęstsze powody, dla których ludzie grają w pokera. I teraz, jeżeli ktoś gra ze względu na jeden powód, na przykład, załóżmy, ktoś chce się stać kimś, załóżmy, znaczącym i już się stał tą osobą, to w tym momencie on nie zwraca uwagi na to, że ten powód, który on kiedyś miał, już się wypalił. Albo ktoś grał dla pieniędzy i już osiągnął taki status, że w tym momencie pieniądze już go nie kręcą. On musi zaktualizować swój system motywacyjny i zrozumieć, po co on gra teraz. Nie po co grał 2 lata temu, bo to nie jest istotne, ale co go kręci teraz w pokerze. Dlaczego on teraz gra? Jaki jest jego powód, powiedzmy, codziennego zasiadania do gry i pracy nad grą?
A na przykład, ja już tutaj nie piję do żadnego konkretnego przypadku, ale mówię czysto teoretycznie. Załóżmy sobie, jest gracz, który osiągnął pewien status, etc., etc. No i teraz on tak naprawdę gra już go nie bawi, gra go już nie cieszy, natomiast musi grać, żeby utrzymać ten status, żeby utrzymać się na górze. Jak takiego człowieka zmotywować?
Wiesz co, to jest właśnie kwestia, pierwsze co to zapytałbym się go, po co gra w pokera, dlaczego gra w pokera, bo jeśli założylibyśmy, że najlepszym graczem na świecie jest Phil Ivey, to Phil Ivey jest gościem, który gra z pasji, gra dla samej gry, gra jest dla niego radością samą w sobie i to jest podejście, które, tak samo na przykład Michael Jordan, dla mnie sportowiec wszechczasów, on grał dla samej pasji grania w koszykówkę. On kochał grę i to radził wszystkim osobom, żeby zacząć nie od uczenia się umiejętności, ale zacząć od miłości do koszykówki, a potem rozwijać umiejętności. I to jest właśnie ta zasadnicza różnica. Dlaczego w takim razie nie zacząć od znalezienia swojej pasji, czyli tego, co się lubi, a potem tam rozwijać swoje umiejętności? Bo jeżeli ktoś coś będzie robił na siłę, może, powiedzmy, to może trwać do pewnego momentu, natomiast moje pytanie, dlaczego wtedy nie znaleźć tego, co będzie mu dawało przyjemność i co będzie mógł przez długie lata robić z największą radością?
Znaczy, wiesz, ja tutaj mówię o ludziach, którzy są typowymi grinderami, nie? I mają tam, powiedzmy, otwarte 20 stolików, grają po 10 godzin, to jest takie, wiesz, totalne zdziczenie już, nie? Pokerowe i w pewnym momencie, wiesz, przychodzi taka myśl, że o, ja pierniczę, co ja robię, nie? Przecież ja już jestem totalnie wypalonym gościem. No faktycznie zarabiam tam, powiedzmy, parę tysięcy dolarów miesięczne czy paręnaście i cholera jasna, no ciężko mi było to zostawić, nie? Co robić dalej, wiesz? Rypać dalej po te paręnaście godzin przy tych wirtualnych okienkach, czy co?
Wiesz co? Ja tak, na pewno nigdy nikomu nie dałbym konkretnej rady, ponieważ nie chodzi o dawanie rady, ale bardziej o zadawanie pytań, które poprowadzą daną osobę w mądrym kierunku i pomogą jej podjąć, powiedzmy, jakiegoś rodzaju decyzję. No i teraz jest kwestia, jeżeli ktoś jest grinderem, tak, to może sobie odpowiedzieć na pytanie, po co gra w pokera? I na przykład odpowiedź jest dla pieniędzy, to teraz dalej, po co ci pieniądze? Mówi, no jak to po co? Pieniądze dają mi na przykład, mogę sobie coś kupić. No dobrze, jak sobie coś kupisz, to co wtedy? No wtedy będą możliwości. A możliwości co ci dadzą? Wolność. A wolność co? A wolność mi da szczęście. No i dochodzimy do tego, że ten gracz nagle jest w ogromnym szoku, kiedy on rozumie, że on nie gra dla pieniędzy, ale on gra po to, żeby być radosnym, szczęśliwym, żeby mieć na przykład wolność, spokój i tak dalej, bo nigdy nie spotkałem podczas coachingów nikogo, kto grałby tylko i wyłącznie ze względu na pieniądze. Tam zawsze jest coś więcej. I moim zdaniem jest ogromna różnica między tym, że ktoś wstaje rano po to, żeby zagrać 10 sesji, wygrindować kolejne, nie wiem, 3000 rąk i zrobić ileś tam rakebacku, a między tym, że ktoś jest świadomy tego, że on realizuje swoje długoterminowe cele, że to jest droga, która prowadzi go do jego długoterminowego szczęścia i tak dalej. Myślę, że to jest ogromna, ogromna jakościowa zmiana w patrzeniu na swoją motywację.
Okej. Okay. Przekonałeś mnie. Spotkałeś kiedyś pokerzystę, który powiedział już nie, ja już mam dość, ja już rezygnuję, dość, nie chcę, po prostu nie chcę już. A to jest ktoś, kto przykładowo naprawdę miał, wiesz, dobre wyniki, u kogo po prostu, no tylko jakby psychologia, wiesz, grała główną rolę i jego by to wypalało, nawet już nie to, że bankrutował w grze albo robił jakieś dziwne rzeczy.
Mhm. Tutaj może nie tyle, nie pracowałem z takim pokerzystą, ale kolega mojego przyjaciela właśnie był graczem wygrywającym na bardzo wysokich stawkach i w pewnym momencie zdecydował, że on jednak nie chce zostać pokerzystą, ale wybiera inną karierę i tutaj powiedzmy był zadowolony jako pokerzysta, ale znalazł coś, co będzie dawało mu więcej szczęścia, więcej satysfakcji. Ja zawsze uważam, że ludzie powinni być w życiu szczęśliwi. Jeśli ktoś znajdzie inną drogę, która będzie mu dawała więcej szczęścia, to proszę bardzo. Jednocześnie, jeśli ktoś robiący coś innego stwierdzi, że poker da mu więcej szczęścia, to również będzie to bardzo fajne rozwiązanie.
A jak z zarządzaniem czasem? Zrezygnowałeś z pracy, przeszedłeś na pokera i jakie było te, wiesz, to pierwsze zachłyśnięcie się jednak tym już, że poker jest głównym twoim źródłem dochodu i wszystko tak naprawdę się kręci wokół niego na razie.
No powstały, szczerze mówiąc, nowe wyzwania, z których wcześniej nie zdawałem sobie sprawy. Przede wszystkim właśnie wyzwania związane z organizacją swojego czasu, powiedzmy z mindsetem i tak dalej. Staram się teraz organizować czas przede wszystkim w oparciu o priorytety, bo wiadomo, że każdy powie, jestem zajęty, nie mam czasu. I to jest prawda, nigdy nie mamy czasu, żeby zrobić wszystko, co chcemy, co chcielibyśmy zrobić, ale zawsze możemy zrobić te główne rzeczy, czyli to jest kwestia wyznaczenia sobie takich priorytetów na dany tydzień, na dany dzień, zastanowienia się, co jest najważniejsze, co ja mam zrobić i skupienia się na tych priorytetach, a nie na przykład zaczęcie od oglądania, powiedzmy, nie wiem, jakichś śmiesznych filmików, demotywatorów, od, powiedzmy, siedzenia, nie wiem, 2 godziny czytania, powiedzmy, jakichś postów na jakiś forum, takich, powiedzmy, które nic nie wnoszą, nie mówię tutaj o jakichś rzeczach jakościowych, pogrania sobie w jakąś grę, a potem ktoś mówi, teraz coś zrobię, potem znowu odpocznę i tak dalej. Powiedziałbym, że tu chodzi o skupienie się bardziej na priorytetach.
A jak w takim układzie poradzić sobie, bo przejście na profesjonalizm pokerowy wiąże się z tym, że to już nie tyle, że grasz dla przyjemności, ale że musisz zarobić pieniądze, aby żyć. Już się pojawia ten element takiego, powiedzmy sobie, przymusu, nie oszukujmy się.
Wiesz co, ja do tego tak nie podchodzę i nigdy tak do tego naprawdę nie podchodziłem. Też z tego względu, że mam, powiedzmy, jakieś inne dodatkowe źródła przychodu i Poker Strategy i też, powiedzmy, kilka, jeszcze parę innych, ale ja zdaję sobie sprawę, że nawet jeżeli ja stracę wszystkie pieniądze, jeżeli przegrałbym wszystko, na przykład jakimś cudem, na przykład zdarzyłaby się sesja, czy tam kilkanaście sesji, czy ogromny downswing, czy ja bym wszystko przegrał, to ja wiem, że ja sobie poradzę, ja sobie radę dam, obojętnie co by to nie było. Mogę grać w pokera, mogę bardziej skupić się na trenowaniu, na uczeniu, ja mogę znaleźć sobie pracę. Poker też nauczył mnie wielu cech charakteru, dzięki którym po prostu wiem, że dam sobie radę w życiu codziennym. Więc dlatego nie jest to dla mnie problemem, ta presja.
A inni pokerzyści, którzy mają tą presję, bo oni na przykład no muszą i tyle, koniec i kropka. I to jest ich jedyne źródło dochodu i jedyna rzecz, którą potrafią tak naprawdę.
No wiesz, to jest też kwestia zbudowania, powiedzmy sobie, takiej sytuacji życiowej, takiego, na przykład takiego zarządzania kapitałem, które jest zależne od osobowości danej osoby, bo jeżeli na przykład mamy młodego człowieka, który ma, nie wiem, 20 lat i powiedzmy nie bardzo patrzy na takie rzeczy związane z bezpieczeństwem i tak dalej, tylko skupia się na rezultatach, osiąganiu, stawaniu się coraz lepszym, to w tym momencie taka osoba może na przykład przyjąć bardziej agresywny bankroll management i skupić się przede wszystkim na dojściu jak najwyżej. Z kolei jeśli mamy osobę, która nie ma na przykład 30 parę lat, żonę, dziecko, to wiadomo, że ta osoba no, nie może sobie pozwolić na tak agresywny bankroll management i musi tak trochę tym sterować, żeby no, starać się, żeby ten przychód miesięczny był jak najbardziej stabilny. Natomiast też takie pytanie, które zadałeś, jeżeli powiedzmy ktoś, załóżmy, miał pracę, w której zarabiał 3000 zł i przeszedł na, powiedzmy, na granie zawodowe w pokera i zarabia, nie wiem, 1000 dolarów miesięcznie i nagle ma miesiąc, gdzie nic nie zarobił. Ja bym też powiedział, no to jest tak naprawdę odpowiedzialność każdego z nas, odpowiedzialność każdej osoby za swoją, powiedzmy, za swoją sytuację finansową. Więc to, co bym poradził takiej osobie, to przede wszystkim wziąć odpowiedzialność za siebie, nie przenosić jej nigdy na innych, ale zdawać sobie sprawę, że samemu się kreujemy tak naprawdę swój, powiedzmy, swoją sytuację finansową. O, to dobre słowo.
Okej, dobra. Leszku, dziękuję Ci serdecznie za tą rozmowę.
No spoko, tam myślę, że sporo do wycięcia, bo powiem Ci, nie jestem jakoś super zadowolony z tych odpowiedzi, które dawałem, więc jakbyś coś jeszcze wymyślił, to chętnie bym coś jeszcze pewnie dopowiedział, bo tak jakoś...
Chcesz coś jeszcze dopowiedzieć?
No nie wiem, musiałbyś jeszcze jakieś pytanie zadać tak naprawdę.
Nie, mi się wydaje, że bardzo dobry wywiad będzie, ponieważ nie nudziłem się, nie przeglądałem demotywatorów, byłem skupiony na tym.
Wiesz co, jeszcze jedną rzecz, jeśli mógłbyś tak nagrać, to chętnie bym jeszcze jedną rzecz, znaczy nie wiem, czy teraz będziesz nagrywał, czy nie, ale chętnie bym jeszcze jedną rzecz dopowiedział a propos takiego problemu z bedbitami. O, jakbyś o to mógł się zapytać, to wtedy ja bym ci dał odpowiedź.
To już się zapytałeś. Siebie sam. Proszę bardzo. Jaki tak? Problem z bedbitami? Tak. Tego nie będę wycinał po prostu.
Nie, to jest...
Nie, no musisz to powiedzieć, bo masz na to mowę. Już wiem, już widzę, już to czuję. Dawaj.
Aha. Więc bardzo dużo osób pisze o problemach z bedbitami, problemach z radzeniem sobie z serią przegranych. I na przykład pojawiają się osoby, które piszą o tym, o przegrałem tyle i tyle pieniędzy i proszę daj mi jakąś radę, pomóż mi, ale nie zwracają uwagi na to, że...
Ale tak chyba już piszą ci dojrzalsi, wiesz, bo ludzie, którzy chyba najbardziej potrzebują pomocy, to są ci, którzy zwalają winę na debili, zwalają winę na rigged soft, na wszystko wokół siebie, bo oni zagrali
dobrze. To jest
pierwszy
stopień, tak? To co mówisz, to jest powiedziałbym takie absolutne podstawy, czyli wzięcie odpowiedzialności za siebie i za swój mindset. To jest powiedziałbym taka absolutna podstawa, żeby zrozumieć, że to nie Rigsofty są winne, nie przeciwnicy są winni, nie wariancja jest winna, tylko samemu, że się ma odpowiedzialność. To jest powiedziałbym początek. Natomiast potem, jeżeli ktoś narzeka na bedbity, też jest kwestia taka, że sam bedbit nie powoduje jeszcze tiltu. ale sposób myślenia o tym bedbicie, to co spowodowało ten bedbit. Niektórzy na przykład, niektórzy mogą mieć problem z tym, że na przykład słabszy gracz wygrał od nich pieniądze, bo oni uważają, że są lepsi i powinni od niego wygrać. Inni z kolei, to jest problem, który zauważyłem ostatnio, nie przegrywają tak naprawdę pieniędzy. I teraz już wyjaśnię, o co chodzi. Ktoś mówi, przegrałem pieniądze, ale samo przegranie pieniędzy najczęściej nie tiltuje graczy, ale to przegranie czegoś innego. To, że ktoś z przegraną utożsamia swoją wartość, swoje poczucie bezpieczeństwa, swoje ego i tak dalej. To, że ktoś uważa, że przegra nie tylko pieniądze, ale na przykład gra turniej i przegra wysiłek, włożony wysiłek przez kilka godzin. Dlatego uważam, że ludzi tiltuje nie tyle przegrywanie pieniędzy, co przegrywanie czegoś innego. I to muszą znaleźć, co oni tam dokładnie przegrywają, bo to jest uświadomienie sobie tego, to myślę, jest jeden z kluczy do polepszenia swojego mindsetu.
No ładne. Mi się podobało. Dobra, będziemy się żegnać w takim układzie. Co się da wyciąć, to się wytnie. Chyba, że jeszcze chciałbyś coś powiedzieć naszym wspaniałym użytkownikom pokerstrategy.com.
Nie, chciałbym Ci podziękować za wywiad i wszystkim za możliwość rozwoju, możliwość i dawanie mi ciągłych wyzwań związanych z różnego rodzaju ciekawymi problemami. Wymyślajcie jak najwięcej ciekawych, trudnych problemów, bo to jest tak naprawdę największe wyzwanie i to mnie najwięcej uczy.
Wymyślajcie, żeby Leszek miał łamigłówki później i miał co rozwiązywać, a nie siedział tylko i wyłącznie przy tych stolikach pokerowych na PLO, bo jeszcze nam zajdzie tam gdzieś na 5000 i już w ogóle nikomu nie pomoże. No. Dobra, dzięki Ci Leszku jeszcze raz bardzo serdecznie. Dzięki Wam za uwagę, trzymajcie się. Pa, pa, pa.
Pozdrawiam, cześć.